Okej. Dzisiaj ostatnie kazanie, chyba że Bóg zmieni zdanie. Ostatnie kazanie z cyklu Efekt Motyla. Ostatnie kazanie. I powiem wam zupełnie szczerze, że jestem podekscytowany tym kazaniem. Jestem podekscytowany tym kazaniem. To kazanie jest zatytułowane Zasiądź z Nim do stołu. Zasiądź z Nim do stołu. I to, co usłyszysz, bez żadnej przesady, może zmienić twoje życie. Nie ma tu żadnej przesady. Bardzo często jest tak, że kaznodzieje mówią, to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić twoje życie. Całkowicie. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz zupełnie szczerze. To, co usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje życie. Całkowicie zmienić twoje życie. Wiem, że Bóg to kazanie dedykuje niektórym z nas w bardzo wyjątkowy sposób. Księga Objawienia, czyli Apokalipsa, 3 rozdział, 20 werset. Kiedy Chrystus mówi do kościoła w Laodycei, kiedy czytamy list do kościoła w Laodycei, Jezus mówi tak, to jest list do kościoła. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Posłuchajcie, po pierwsze to jest do kościoła. Jezus stoi u drzwi i puka do drzwi naszego serca. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Jeśli to, o czym teraz będziemy mówić, jeśli tego nie będzie w naszym życiu, to twoje chrześcijaństwo po prostu wyschnie. Większość problemów w naszym życiu wynika z tego, że nie ma tego w naszym życiu. Jeśli to, o czym będziemy mówić, jest w twoim życiu, Bóg prowadzi cię przez twoje życie, Bóg prowadzi cię z kroku do kolejnego kroku, Bóg cię prowadzi przez różne sezony, On jest ciągle z tobą i ciągle rośnie twoja relacja z Nim. A więc pierwszy punkt w tym, o czym będziemy mówić dzisiaj o człowieku, który nazywa się Mefiboszet. Kto z was nigdy nie słyszał o Mefiboszecie? Podnieś rękę do góry. Okej. Jestem przekonany, że połowa z nas nigdy nie słyszała o Mefiboszecie. Mefiboszet jest postacią bardzo ciekawą i Bóg przemówił do mojego serca bardzo mocno w tym tygodniu przez tego człowieka. I pokazał mi jedną rzecz, że Bóg pragnie z nami relacji o wiele bardziej, niż nam się to wydaje. Bóg pragnie z człowiekiem relacji o wiele bardziej, niż nam to się wydaje. I chciałbym wam pokazać na przykładzie Mefiboszeta, jakimi ludźmi my musimy być, aby mieć relację z Bogiem. Bóg pragnie z nami codziennej relacji pomimo, po pierwsze, naszej niepełnosprawności. Pomimo naszej niepełnosprawności w cudzysłowie. I coś wam przeczytam. Druga księga Samuela, 9 rozdział, 3 werset, Biblia opisuje historię, gdzie pojawi się człowiek, który nazywa się Mefiboszet. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, pytał dalej król, komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę, tak oznajmił Syba. Pozostał jeszcze syn Jonatana, który cierpi na niesprawność nóg. I teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie, o co chodzi w tej historii. Saul nie żyje. Jonatan nie żyje. Królem nad całym Izraelem został Dawid. Myślenie w tamtych czasach, bardzo logiczne, jest takie, że król, który zaczyna rządzić, pozbywa się wszystkich ludzi, którzy byli związani z poprzednim królem. I tak ludzie o tym myśleli w taki sposób. Dawid zachował się w zupełnie inny sposób. Dawid zadał pytanie, czy jest ktoś z domu Saula, komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę. To jest szok. Królowie w tamtych czasach zadawali pytanie, czy pozostał jeszcze ktoś z domu poprzedniego króla, kogo musimy ściąć. To była bardziej normalna fraza niż to, komu mógłbym okazać łaskę. I Syba mówi tak, pozostał jeszcze syn Jonatana, Jonatan był synem Saula, czyli Mefiboszet był wnukiem Saula, który cierpi na niesprawność nóg. Na czym polegała ta niesprawność? Ta niesprawność jest opisana w drugiej księdze Samuela w 4 rozdziale i 4 wersecie. To jest teraz petarda. Jonatan, syn Saula, miał z kolei syna imieniem Mefiboszet. Cierpiał on na niesprawność nóg. Kiedy miał 5 lat, nadeszła z Izraela wieść o śmierci Saula i Jonatana. Wówczas niańka Mefiboszeta rzuciła się z nim do ucieczki, lecz przy całym pośpiechu upadł on i doznał urazu nóg. Niesprawność w życiu Mefiboszeta polegała na tym, że jakiś człowiek, konkretnie niańka, go zranili. Oni go zranili. Bibliści mówią, że Mefiboszet wtedy mógł mieć 5 lat. I pojawił się popłoch w domu Saula, w domu Jonatana, bo Dawid został królem, a więc wszyscy zaczęli uciekać, bo Dawid na pewno każe zabić każdego z domu Saula. To oni tak myśleli. I w tym momencie, kiedy niańka zaczęła uciekać z Mefiboszetem, Mefiboszet wypadł jej i coś się stało, co spowodowało, że Mefiboszet doznał urazu nóg i prawdopodobnie już nigdy nie chodził. Niepełnosprawnością Mefiboszeta była rana, było zranienie, okaleczenie wyrządzone mu przez kogoś innego. Zadam ci teraz takie pytanie. Bądź szczery. Ilu z nas zostało kiedykolwiek zranionych przez innego człowieka? Bądź szczery. Ilu z nas? Ja nie mówię w tamtym tygodniu. W ogóle. Ilu z nas zostało zranionych kiedykolwiek przez jakiegokolwiek człowieka? Podnieś rękę do góry. Okej? Okay. Każdy z nas. I teraz jest pytanie zawsze w takich konkursach. Kto kogo zranił? Powiem ci tak. Każdy człowiek został kiedykolwiek zraniony przez drugiego człowieka. Mefiboszet został zraniony przez przypadek, przez swoją niańkę. Wielu ludzi poraniło ciebie i mnie przez przypadek, albo celowo, i teraz Bóg z twoją niepełnosprawnością zaprasza cię do tego, abyś miał z nim relację. I zobaczysz na samym końcu, dokąd Mefiboszet został zaproszony. Dawid zadaje pytanie, czy jeszcze ktoś pozostał z domu Saula, komu jestem w stanie okazać łaskę? Syba, sługa, mówi, jest Mefiboszet, ale on ma niepełnosprawność nóg. I zobaczymy sobie dalej, że Dawid mówi, to nie ma znaczenia, przynieście go do mnie. Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Uzdrowienie w twoim życiu, jeśli ktoś zranił ciebie, jest możliwe tylko wtedy, kiedy przyjdziesz do Króla Królów i Pana Panów, którym nie jest Dawid, którym jest Jezus Chrystus i zasiądziesz przy Jego stole. Dlatego Bóg pragnie mieć z tobą relację nie po to, aby przyglądać się twojej twarzy, de facto on ją tworzył. De facto on ją tworzył. On zna twoją twarz, on wie, ile masz włosów na głowie. Bóg nie chce się przyglądać tobie, ale przez to, że on się pojawia, zasiada w jednym stole razem z tobą, jego obecność wytwarza przemianę twojego serca. Teraz posłuchaj mnie bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Bóg nie jest fanatykiem przełomu. Bóg jest fanatykiem procesu. Posłuchaj mnie jeszcze raz. Bóg nie jest fanatykiem przełomu. Bóg jest fanatykiem procesu. Przełom w twoim życiu nastąpił wtedy, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wtedy nastąpił przełom. Ale to nie oznacza, że wszystko w twoim życiu jest piękne i ładne. Twój duch został zbawiony, ale twój umysł ma ciągle mnóstwo chorych rzeczy, które nie zostały zbawione, które mają się poddać procesowi oczyszczania przez Boga. Dlatego Rzymian 12 rozdział mówi o przemianie naszego umysłu. Wiecie, kiedy ja patrzę na ten Kościół, ja nie chcę być fanatykiem przełomu. Ja chcę być fanatykiem procesu. Wiecie dlaczego? Wynaleziono w XVI wieku fantastyczną torturę. Odwróć się do osoby po prawej stronie i powiedz: tortura. Żartowałem. Ta tortura polegała na tym, Włosi to wymyślili, Chińczycy rozpropagowali. Ja wiecie, jak Chińczycy coś rozpropagują, rozsławią, to oni mają wpływ. To jest kupa ludzi. Ta tortura była prosta. Kiedy byłeś w więzieniu, padała kropla wody, co w odpowiednich momentach, w odpowiednich odstępach, padała na twoją głowę. Cyk. 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 Po tygodniu śpiewałeś już wszystko. Miałeś już dosyć. Kropla wody, która ciągle i ciągle kapała na twoją głowę, proces torturowania człowieka, nie przełom, nie to, że przyszedł ktoś i mówi: jak nie powiesz tego, co my chcemy wiedzieć, to ci obetniemy głowę. Okej. Nie mogą mu obciąć głowy, bo bez głowy się nie dowiedzą tego, co chcą się dowiedzieć. A więc wymyślono nie przełom, ale proces. I wierzę, że dzisiaj Bóg, w czasie uwielbienia odebrałem bardzo mocno słowo: staliście się fanatykami przełomu, a nie procesu. Jezus Chrystus w Biblii celowo używa słów odnośnie uzdrowienia, które nie są przełomem, bo przełom to jest cud. Uzdrowienie to jest proces. I Bóg w momencie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, rozpoczął proces. I Bóg pomimo twojej niepełnosprawności, pomimo tego, że zostałeś poraniony, pomimo tego, że zostałeś zraniony, to największą ofiarą stajesz się w tym momencie ty. Bóg mówi: przynieście go do mnie. Przynieście Mefiboszeta do mnie. To była niepełnosprawność Mefiboszeta. Jaka jest twoja niepełnosprawność? Kto ciebie zranił? Pokazaliśmy, że wszyscy nas zranili. Czy ty przychodzisz z tym zranieniem do Boga, czy ono sobie dalej mieszka w twoim sercu? Powiem wam, jeśli jest jakieś zranienie wyrządzone przez człowieka w twoim życiu, to ono ciągle żyje, ciągle pulsuje i próbuje motywować twoje myśli, a kiedy próbuje motywować twoje myśli, to wytwarza nastrój w twoim życiu, wytwarza nastawienie w twoim życiu i paraliżuje twoje emocje. Twoja niepełnosprawność musi być przyniesiona do stołu, gdzie zasiada król, którym jest Jezus Chrystus. Religijne myślenie mówi, że niepełnosprawni nie mają prawa siadać przy stole króla. Każdy z nas ma niepełnosprawność. Wiecie, na czym jeszcze polegał problem z tą niepełnosprawnością? Że niańka z Mefiboszetem uciekała bez sensu. Ponieważ Dawid wcale nie zamierzał wybić domu Saula. zamierzał okazać łaskę w domu Saula. I niańka w pośpiechu, uciekając ze względu na kłamstwo, które usłyszała, spowodowała, że Mefiboszet, mały Mefiboszet, przestał chodzić. Ile jest kłamstw w naszym życiu, które powodują rodzaj niepełnosprawności w naszym życiu i blokują nasz dalszy rozwój? Cokolwiek jest w twoim życiu, jakiekolwiek zranienie, jakakolwiek niepełnosprawność, Bóg jest kimś więcej niż Dawid i mówi: chcę okazać łaskę tobie. Przynieście go do stołu króla. Zadaj sobie pytanie, jaka jest twoja niepełnosprawność. Wiesz, co powoduje niepełnosprawność? Że biegniesz dobrze i w pewnym momencie się zatrzymujesz. I stoisz w miejscu. Nie potrafisz się ruszyć. Nie potrafisz się ruszyć. Jedyne, co jest dobre, to są momenty, kiedy kiedyś chodziłeś. I to jest twoje wspomnienie. Bóg nie chce, abyś zakotwiczył się w przeszłości, czy dobrej, czy złej. Bóg chce, abyś zakotwiczył się daleko w przyszłości. Bo wiara nie jest ci potrzebna do przeszłości. Wiara jest ci potrzebna do czego? Do przyszłości i teraźniejszości. Nadzieja jest ci potrzebna do przyszłości i Bóg ma dobre myśli o tobie. I bez względu na twoją niepełnosprawność, Bóg chce mieć relację z tobą. I to jest dobra nowina. Druga rzecz jest taka, że Bóg chce mieć relację z tobą pomimo naszej niedostępności. I znowu pójdziemy do Mefiboszeta. Druga księga Samuela, 9 rozdział, wersety od 4 do 5. Dawid mówi w kontekście Mefiboszeta, gdzie on jest, gdzie on przebywa. I Syba na to powiedział: obecnie mieszka w domu Makira, syna Amiela, w Lodebar. Król Dawid posłał zatem po niego i sprowadził go z domu Makira, syna Amiela, z Lodebar. Kiedy przeczytałem ten werset, przeczytałem pytanie Dawida, gdzie on jest, gdzie on przebywa, to przypomniała mi się historia, która miała miejsce od razu po upadku pierwszych ludzi, kiedy Bóg jak zawsze przechadzał się po ogrodzie Eden i zadał pytanie: Adamie, gdzie jesteś? My czasami jesteśmy jak wyłączony telefon. Kiedy Bóg próbuje zadzwonić do nas, on słyszy tylko to: przepraszamy, ale abonent jest chwilowo niedostępny. I pomimo naszej niedostępności Bóg nie przestaje dzwonić. Teraz przynajmniej w sieci Play jest taka opcja, że jak dzwonisz do kogoś i ktoś inny z kimś rozmawia, to on jest niedostępny, to kiedy on skończy rozmawiać, to od razu przychodzi informacja, że możesz już się dodzwonić. I pojawia się ten moment. I w tym momencie możesz zadzwonić do tej osoby, o ile ona już nie dzwoni do kogoś innego. To jest piękna rzecz. Bóg dzwoni do ciebie, Bóg chce mieć z tobą relację, Bóg szuka ciebie, Bóg szuka relacji z tobą i kiedy jesteś niedostępny, on czeka na komunikat, kiedy przestaniesz rozmawiać z kimś innym, bo on teraz chce rozmawiać z tobą i znowu próbuje łapać ten czas, aby spotkać się z tobą. Bóg jest Bogiem zaangażowanym w relację z tobą, o wiele bardziej niż ty. Król Dawid mówi, gdzie jest Mefiboszet, gdzie on przebywa, przynieście go tutaj. Dlaczego? Żeby go zabić? Nie, bo chce okazać mu łaskę. To jest potężne. Bo chce okazać mu łaskę pomimo niepełnosprawności. Bóg chce okazywać tobie łaskę, bo on wie, że twoja niepełnosprawność, cokolwiek to jest w twoim życiu, zranienie przez innych ludzi, zła przeszłość, cokolwiek, Bóg chce skonfrontować twoją niepełnosprawność z obecnością Króla Królów i Pana Panów, bo tylko wtedy będziesz całkowicie uzdrowiony. Problem polega na tym, że my w naszej niepełnosprawności bardzo często udajemy się do miejsc, które na chwilę dają nam nadzieję, że już będziemy chodzić. Tylko na chwilę, a potem znowu stajemy się niepełnosprawni. Relacja z Jezusem Chrystusem, wystawianie się do relacji z Nim, bycie podświetlanym przez Jego obecność, to jest coś, co ci wystarczy, aby zmieniać twoje serce, kiedy jesteś tylko, kiedy słuchasz tego, co On ma tobie do powiedzenia. On ciebie szuka. On czeka, aż przestaniesz dzwonić do kogokolwiek innego. On wykorzystuje ten moment i masz czasami taki impuls, takie pragnienie, żeby teraz się pomodlić. To jest właśnie sygnał, że Bóg dzwoni do ciebie, Bóg puka do ciebie. Miej ze mną relację. To nie jest tak, że Bóg potrzebuje relacji z tobą dla swojego dobra. Bóg nie jest jakimś megalomanem czy chorym psychicznie narcyzem. To ty tego potrzebujesz. To ty i ja potrzebujemy relacji z Jezusem. I kiedy masz relację z Jezusem, kiedy dotykasz prądu, nie możesz pozostać niezmieniony. Widziałeś kiedyś człowieka, który został kopnięty przez prąd, po prostu jest cały roztrzęsiony, następuje zmiana w jego życiu. Pomimo niepełnosprawności Bóg ciebie szuka. Pytanie jest takie, czy kiedy czujesz impuls w swoim sercu, że on puka do twojego serca, ty dzwonisz do kogokolwiek innego? Wiecie, ja bardzo dużo rozmawiam przez telefon i mam czasami wrażenie, że Bóg dosłownie próbuje się dodzwonić do mojego serca, ale ja już dzwonię do kogoś innego. Ale ja już dzwonię do kogoś innego. Bóg szuka mnie. Dawid się pyta, gdzie on przebywa, gdzie on jest? Adam zaczął się chować i Bóg chodzi po ogrodzie Eden i mówi, Adamie, gdzie jesteś? Pomyśl przez chwilę nad pytaniem, zastanów się, przez cały tydzień zastanów się nad jednym pytaniem. Niech Bóg ci objawi, o co chodzi. Adamie, gdzie jesteś? Jeśli będziesz zastanawiał się tylko nad tym jednym pytaniem przez cały tydzień, Bóg zacznie ci objawiać rzeczy, których nawet nie jesteś świadomy. Jedno pytanie. Adamie, gdzie jesteś? Trzecia rzecz. Bóg szuka relacji z tobą pomimo naszego złamania. I posłuchajcie, co wam teraz przeczytam. 2 Samuela, 9 rozdział, 6 werset. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, a wnuk Saula, przyszedł do króla, upadł na twarz i złożył mu pokłon. Ja wiem, że teraz złapałeś, jak on mógł przyjść, pomimo niepełnosprawności. Niektórzy bibliści mówią, że nie chodził, niektórzy bibliści mówią, że chodził, ale się dziwnie zachowywał, że kulał. Nieważne. Przyszedł do króla i posłuchajcie, upadł na twarz i złożył mu pokłon. Mefiboszecie ucieszył się Dawid. Ucieszył się Dawid. Ucieszył się Dawid. To właśnie ja, twój sługa, odpowiedział Mefiboszet. Ta historia mnie tak mocno porusza, że jest mi bardzo łatwo się z nią utożsamić. Że czasami jesteśmy tak złamani, że padnięcie na kolana przed Bogiem nie wystarczy. Amen? Miałeś takie momenty w swoim życiu tak wielkiego złamania, takiej presji, tak wiele rzeczy, które nagle pojawiły się w twoim życiu, które spowodowały, że nawet nie jesteś w stanie klęknąć, tylko jesteś w stanie paść na twarz przed Bogiem i jedyne, co jesteś w stanie w tym momencie Bogu dać, to jest twój szept i nic więcej. Jeden z psalmów mówi, że Bóg podnosi złamanego ducha. To, co robi Dawid to jest nic innego, jak odbudowuje Mefiboszeta. On odbudowuje Mefiboszeta, kiedy Mefiboszet padł na twarz w totalnym uniżeniu, w totalnym złamaniu przed Dawidem. Biblia mówi o tym, że Dawid się ucieszył. Jak myślisz, kiedy my jesteśmy złamani, kiedy my nie możemy nic powiedzieć Bogu, jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to paść przed Nim na twarz. Powiem Ci, co jest pięknego, kiedy padasz na twarz. Kiedy szczerze padasz na twarz przed Bogiem, to każde słowo, które wyjdzie z Twoich ust, każde słowo, które wyjdzie z Twoich ust, wypływa z głębi Twojego serca. I to nie są religijne frazesy. To jest konkretne, absolutnie szczere wołanie do Boga: Boże, pomóż mi. Jest coś niesamowitego w momencie, czasami Bóg celowo doprowadza cię do miejsca złamania. To jest normalne. Bóg doprowadza cię do miejsca złamania, abyś ty zrozumiał jedną rzecz, że niewiele zależy od ciebie. Że niewiele zależy od ciebie. Bo kiedy jesteśmy złamani, wtedy naturalnie wołamy do tego, o którym podświadomie wiemy, że jest w stanie nam pomóc. W języku polskim to się nazywa: jak trwoga, to do Boga. Ludzie de facto, nawet ateiści, wołają do Boga, kiedy są w totalnym kryzysie, kiedy są totalnie złamani albo są na łożu śmierci. Wtedy ludzie wołają do Boga, ponieważ leżą przed Bogiem twarzą w dół, wołając do Niego ze szczerego serca. Bóg kocha złamane serce. Bóg kocha szczerą relację. Bóg woli szczerą ciszę niż fałszywy hałas. I coś ci powiem odnośnie, kiedy jesteś naprawdę złamany. Słyszysz Boga wtedy tak wyraźnie i tak bardzo, że nie zdajesz sobie z tego sprawy. Po czwarte, Bóg chce mieć z nami relacje pomimo naszego niskiego poczucia wartości. Posłuchajcie. 2 Samuela, 9 rozdział, 8 werset. Mefiboszet skłonił się i powiedział: czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie martwego psa uwagę? Czułeś się kiedyś przed Bogiem tak, że byłeś w stanie nazwać się, że jesteś nikim innym, tylko martwym psem? Ja się tak czułem. Wiecie kiedy? Kiedy zgrzeszyłem. Czułem się dokładnie w taki sposób: Boże, znowu Cię zawiodłem, znowu Cię rozczarowałem, czuję się jak martwy pies przed Tobą. Czuję się jak martwy pies przed Tobą. Mefiboszet był totalnie pozbawiony zdrowego poczucia własnej wartości. I my w naszym życiu cierpimy na dwie dysfunkcje. Albo jesteśmy przewartościowani, ale głównie jesteśmy niedowartościowani. Głównie jesteśmy niedowartościowani. I znowu, kiedy zasiadasz przy stole króla, powolutku jest to proces, kiedy Bóg pokazuje ci, kim ty dla Niego jesteś. Kim ty dla Niego jesteś. I musimy budować naszą wartość w oparciu o to, że siedzimy z królem przy jednym stole, że siedzimy z nim, on chce mieć z tobą relację bardziej niż ty tego pragniesz. My jesteśmy dziwni, kiedy jesteśmy pozbawieni relacji z nim. Kiedy oddalamy się od niego, jesteśmy dziwni. Moja i twoja siła jest wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy on dodaje ci wartości. To jest jeszcze ciekawe, że właśnie Mefiboszet w języku hebrajskim oznacza Baal jest moją siłą i obroną. Baal, czyli Bożek. Totalnie wypruty z wartości swojej. Totalnie. I Dawid wiedział, co ma zrobić, żeby odbudować tego człowieka. Jeśli Dawid o tym wiedział, to tym bardziej Bóg o tym wie. I co się dzieje, kiedy zasiadasz do stołu? 2 Samuela, 9 rozdział. Jesteśmy cały czas przy Mefiboszecie. 7 werset. Wtedy Dawid zapewnił, nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Król tymczasem wezwał sługę Saula, Sybę. Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu zarządził, przekazuje synowi twojego pana. Powiem ci, co się dzieje, kiedy Mefiboszet zasiadał przy stole. On siedział przy stole, który zakrywał jego niepełnosprawność. Każdy syn króla siedzący przy stole, patrząc na jego głowę, wyglądał tak samo. Łącznie z Mefiboszetem. Bo stół króla przykrywał twoją niepełnosprawność i moją niepełnosprawność. Kiedy zasiadasz przy stole króla, pojawia się bezpieczeństwo zamiast strachu. Dawid powiedział, nie bój się. Kiedy zasiadasz przy stole króla, doświadczasz łaski zamiast tego, na co naprawdę zasługujesz. Kiedy zasiadasz przy stole króla, zaczynasz doświadczać i zostaje ci przekazywane dziedzictwo, które należy do ciebie. Ty zaczynasz rozumieć powoli, jakie jest twoje dziedzictwo jako syna króla. Pojawia się nowa tożsamość w twoim życiu. Ty zasiadasz przy stole króla. Mefiboszet był jednym z synów królewskich. On miał przywilej zasiadać przy stole króla. On był traktowany jak jeden z nich. Tak samo ty jesteś traktowany jak jeden z wszystkich Bożych dzieci. Bóg nie traktuje ciebie ani gorzej, ani lepiej niż apostoła Pawła. Jesteś dla Niego Jego dzieckiem, jeśli tylko dałeś swoje życie Chrystusowi. Kolejna rzecz, kiedy zasiadasz do stołu króla, możesz z Nim rozmawiać twarzą w twarz. Nie przez pośredników, twarzą w twarz. Bóg nie chce rozmawiać przez pośredników. Ja nie rozmawiam przez sąsiada z moją żoną. Ja rozmawiam z moją żoną twarzą w twarz. Bóg chce rozmawiać z tobą twarzą w twarz, kiedy zasiadasz przy stole króla. W tym momencie masz do niego dostęp i możesz z nim rozmawiać twarzą w twarz. I to, co jest najpiękniejsze, co powiedziałem wcześniej. Jak siedzisz przy stole, nie widać twojej własnej niepełnosprawności de facto. Bóg nie patrzy na ciebie przez pryzmat twojej niepełnosprawności. Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat tego, co Chrystus zrobił dla ciebie. Piotr powiedział w swoim liście w 4 rozdziale, 8 wersecie. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem. Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I ten obrazek, który zobaczycie za chwilę za mną, to jest miłość. To jest miłość Stwórcy do swojego stworzenia. To jest miłość Ojca do swoich niepełnosprawnych dzieci. To jest miłość Ojca do dzieci, które dla Niego są bardzo często niedostępne. To jest miłość Ojca, która daje Ci to, na co nie zasługujesz. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski jest to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. To jest dowód Jego miłości. Krzyż w naszym życiu, każdy, kto tu przychodzi, powoduje, że niepełnosprawność jest przykryta. Nie stołem, nie jakimś meblem, ale ona jest przykryta krwią Syna Bożego. Krwią Syna Bożego. Bo Jego krew nie tylko przykrywa każdy Twój grzech, każdą Twoją niepełnosprawność, ale ona dzień w dzień, 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 dzień w dzień oczyszcza Cię z grzechów, o których dzisiaj nawet nie masz pojęcia. Mefiboszet, człowiek, któremu król Dawid okazał łaskę. Sławek Jagiełła, człowiek, któremu Bóg okazał łaskę. Mateusz Duda, człowiek, którego Bóg znalazł i okazał mu łaskę. Adam Zasadny, człowiek, którego Bóg szukał i znalazł go i okazał mu łaskę. Bożenka Welcer, niepełnosprawność, ale Bóg ją znalazł, posadził przy swoim stole i nie patrzy na nią przez pryzmat niepełnosprawności, bo w Bożych oczach jej nie widać. Jest jedna rzecz odnośnie Bożego stołu, która teraz będzie przemawiać mocniej niż wszystko inne. Jeśli tam nie zasiadasz, król to widzi. I król zadaje pytanie: a gdzie jest mój syn? A gdzie jest moja córka? Dlaczego znowu go nie ma? Stół jest przygotowany. Moje dziedzictwo jest dla Ciebie. Ale dlaczego Cię nie ma? Bóg nie mówi: ja Cię teraz ukażę, bo Cię nie ma. Bóg tęskni. Bo Bóg jest Bogiem, który chce odbudować w Tobie wszystko to, co zostało zniszczone w Twoim życiu. Ilekroć zasiadasz do stołu, Bóg patrzy na Ciebie i Bóg odbudowuje Ciebie. Bóg odbudowuje Twoją tożsamość. Bóg odbudowuje wszystko to, co zostało zniszczone do momentu, dopóki Go nie poznałeś. On rozpoczął proces, a wszystko, co Bóg zaczyna, kończy. Wierzę, że Duch Święty mówi dzisiaj to kazanie do nas bardziej niż myślisz. Żeby skorzystać z Bożej łaski, najpierw musisz zrozumieć, że jesteś Mefiboszetem. Żeby skorzystać z Bożej łaski, musisz zrozumieć, że jest niepełnosprawność w twoim życiu, którą Bóg w ogóle się nie przejmuje. Bóg chce odbudowywać twoje życie. Bóg chce rozpocząć w tobie proces, a jeśli ten proces w tobie rozpoczął, to chcę ci dzisiaj powiedzieć. On jeszcze nie skończył. I wszystko, co on zaczął, doprowadza do końca. Dlatego Biblia mówi o tym, że staliśmy się w momencie oddania życia Jezusowi i zrozumienia tego, co Jezus zrobił na krzyżu. W tym momencie Biblia mówi, jesteśmy nowymi stworzeniami i wszystko stało się nowe. I rozpoczął się proces odnawiania w nas tego, co zabił w nas grzech. I finałem tego wszystkiego, finałem całego nieba i całej ziemi jest to, że Bóg odnowi absolutnie wszystko. I będzie nowe niebo, nowa ziemia i kiedy ty już umrzesz, jeśli jesteś pojednany z Bogiem i trafisz przed tron Boga, nie będzie w tobie ani skazy, ani zmazy, ani absolutnie niczego. Będziesz doskonały, święty w Jego oczach. A ten proces już się zaczął w twoim życiu. Nie bój się globalnego ocieplenia. Nie bój się nadchodzących powodzi. Stworzenie samo wykańcza miejsce, na którym my mieszkamy. Nic się nie stanie, tak jak Bóg tego nie chce. Ale niebo, ziemia przeminie. Ale moje słowa nie przeminą, powiedział Bóg. I jeśli ty należysz do Boga, posłuchaj bardzo wyraźnie, ty również nie przeminiesz. Ale będziesz doskonale odnowiony razem z Nim. Jeśli dzisiaj to słowo dotknęło twojego życia, jeśli chcesz na nowo przychodzić i zasiadać przy stole z Królem, kiedy zasiadasz przy stole z Królem, On się zajmuje twoją niepełnosprawnością, ale On nie opowiada o twojej niepełnosprawności. On się tym zajmuje. Jego obecność cię przemienia i zmienia. Jeśli to jest do ciebie, powstań i pomodlimy się szybko, bo wiem, że jest gorąco. Wiem, że Bóg do niektórych z nas mówi, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bóg się nie gniewa na ciebie. Bóg po prostu tęskni. Bóg tęskni za tobą. Przyjdź taki, jaki jesteś. Przyjdź w stanie takim, jaki jesteś. Przyjdź do Niego. Kiedy będziesz się z Nim spotykał, przypominaj sobie Mefiboszeta, który w oczach wielu ludzi był już psem i nikim innym. Ale kiedy zaczynasz zasiadać przy stole króla, Bóg zaczyna odnawiać twoje życie. Dzień w dzień zaczyna odnawiać twoje życie. Panie Jezu, my przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Jezu, my potrzebujemy Ciebie. I dziękujemy Ci za to, że Ty się nie koncentrujesz na naszej niepełnosprawności. Ale Ty koncentrujesz się na tym, aby nas odnowić, aby nas przemieniać, aby nas zmieniać. I modlę się, Duchu Święty, abyśmy podjęli, Panie, nową decyzję przebywania przy Twoim stole każdego dnia. I modlę się, Boże, żebyśmy za każdym razem, kiedy będziemy siadać przy stole, czy będziemy jeść obiad, czy śniadanie, czy kolację, abyśmy mieli świadomość, że nasza niepełnosprawność została przykryta przez krew Jezusa Chrystusa. I możemy rozmawiać z Królem twarzą w twarz i modlę się, abyś rozpoczął w nas, abyś rozpoczął w naszym życiu, abyś rozpoczął w naszym życiu, Duchu Święty, nowy czas relacji z Tobą. Panie, Ty dzwonisz do nas każdego dnia. Ty pukasz do drzwi, Ty chcesz mieć z nami relację. Jezu, bądź uwielbiony, Bądź wywyższony i wychwalony. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Chwała Tobie, Panie. Amen. Zacznij nową relację. I jeśli jesteś w tym miejscu i nie widzisz swojej niepełnosprawności, chcę Ci coś powiedzieć. Największą Twoją niepełnosprawnością jest Twój grzech. Grzech ma to do siebie, że pociąga za sobą karę. Karą za grzech jest śmierć. Ale Jezus spłacił karę za Twoje grzechy, spłacił je na krzyżu. On stał się doskonałą ofiarą na krzyżu, która poniosła wszystkie grzechy popełnione przez ludzkość. To nie oznacza automatycznie, że Ty jesteś zbawiony. Oznacza to, że możesz z tego skorzystać, ale nie musisz. Bóg nie czyni niczego w oparciu o to, aby Cię zmusić do czegokolwiek. Bóg czyni zawsze wszystko w oparciu o naszą decyzję. I jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa i poprosić Go o przebaczenie Twoich grzechów i podziękowanie Mu za to, że On spłacił karę za Twój i mój grzech, to chciałbym, żebyś pomodlił się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Pamiętaj, Bóg kocha szczerą modlitwę, prawdziwą modlitwę. Pomódl się ze mną w taki sposób. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Ja chcę dzisiaj pojednać się z Tobą. Ja dziękuję Ci za to, że Ty spłaciłeś karę za mój grzech. I przepraszam Cię za moje grzechy. Jezu, oczyść mnie. Oczyść moje serce. I oczyszczaj mnie każdego dnia. Przemieniaj mnie. Jezu, ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że moje życie należy do Ciebie. Że Ty jesteś moim Panem. Że Ty jesteś moim Bogiem. I wyznaję po raz pierwszy, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.